Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś w ostatniej prostej koszykówka, ale także inne sporty ligowe. Przyjrzymy sobie to dokładnie. A ponadto jeszcze dzisiaj sporty indywidualne, bo były sukcesy globalne i lokalne. Uła, spoglądam jeszcze raz na ten wynik i się łapię za głowę. Niestety źle to wyglądało. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów przegrały, o Jezu, mało powiedziane, na wyjeździe z BC Polkowice. Okej, z głównym faworytem do tytułu mistrzowskiego, ale za wysoko, zdecydowanie 47 do 87 w meczu przedostatniej kolejki, 21 kolejki Energa Basket Ligi Kobiet. Co tu się działo? No właśnie, rzuty za trzy, jak szalone rzucały polkowiczanki. 20 rzutów celnych na 42 oddane, to 20 na 42 to czasem się rzutów z gry tyle oddaje, a tu za trzy po prostu raz po raz rzucały. No wiadomo, nasz zespół próbował odcinać strefę podkoszową i to się niestety bardzo źle skończyło. Do przerwy, czyli po dwóch kwartach było 40-20, niestety po przerwie a przewaga rosła. Zresztą nasze koszykarki miały kolosalne problemy w ofensywie, kolosalne, mówiąc o tym, że ta skuteczność po pierwszej kwarcie bodajże wynosiła gdzieś 15%, że bodajże 11 czy 12 pierwszych celnych, pierwszych rzutów z gry były niecelne po prostu, nie wpadało nic kompletnie. No i niestety zakończyło się to bardzo, bardzo wysoką, bardzo bolesną porażką 47-87. No jeżeli zespół nie przekracza 50 punktów w meczu, no to niestety dużo o tym mówi, bo spodziewaliśmy się, że będą bardzo mocne w ofensywie polkowiczanki, no ale trzeba było tu też dobrą ofensywą odpowiedzieć. Posłuchajmy sobie najpierw konferencji pomeczowej. Tam byli trenerzy Karol Kowalewski i Dariusz Maciejewski oraz Wiktoria Keller, która zdobyła dla naszego zespołu 10 punktów i zanotowała 5 zbiórek.
Gratulacje dla dziewczyn, bo zagraliśmy dzisiaj bardzo dobrze w obronie. Bardzo dobrze w obronie i myślę, że ten wynik dzisiaj o tym świadczy i tak naprawdę myślę, że to był jeden z lepszych naszych meczów, na pewno w defensie. Gorzów miał duże problemy z kreowaniem akcji i w zasadzie mieliśmy cały tydzień, żeby się do tego meczu przygotować. Gdzieś w czasie tygodnia miałem lekkie obawy, żeby nie było za dużego rozluźnienia, ale dziewczyny pokazały, że są świadome swojej siły, swojej mocy i do każdego meczu przystępują tak samo skoncentrowane i dzisiaj było tak samo i to cieszy. I tyle. Jeszcze raz gratulacje dla dziewczyn.
No, przede wszystkim trzeba zacząć od gratulacji dla zespołu Polkowic, bo no, zagrały fantastyczne zawody. No, myślę, że w dniu dzisiejszym przy takiej agresji w defensywie i takiej pewności siebie w ataku to pokonałby tu każdy zespół. No, pokazały w tej chwili, że są zdecydowanie głównym faworytem do Mistrzostwa Polski. Będzie człowiek naprawdę zdziwiony, żeby one tego nie zrobiły. No, pokazały naprawdę, że są zdecydowanie mocnym, bardzo mocnym zespołem. Przy tej też ten zespół dzisiaj pokazał, że może 40 minut bardzo dobrze bronić, jak i też być skoncentrowanym. Także to jest przewaga w tej chwili okrutna nad pozostałymi zespołami. No, na trochę już tej koszykówce siedzę, ale 20 rzutów na 47% zdobytych za 3 punkty to naprawdę mogłoby załamać nie jeden zespół i tak naprawdę to była sytuacja, która była dla nas, liczyliśmy się tutaj, że możemy stracić te punkty za 3, ale to tak gdzieś około 11, tak jak mają średnio zdobytych. Staraliśmy się maksymalnie ograniczyć Ujer, co nam się tutaj naprawdę udało, ale no generalnie pod względem zdobytych jej punktów. Staraliśmy się zacieśnić strefę podkoszową, żeby też Mavunga nie zdobyła i nie rozhulała się tutaj pod koszem. No ale przez to potwieraliśmy rzuty za 3 punkty. To takie ryzyko, które istnieje w koszykówce i to ryzyko zaistniało. Później staraliśmy się troszeczkę zmienić to wszystko, ale ten zespół już był tak rozpędzony, że no nie dało rady w ogóle go zatrzymać, chociaż trochę. Dlatego myślę, że taki mecz po tych serii zwycięstw nam się przyda, bo troszeczkę zejdziemy na ziemię i musimy jeszcze naprawdę mocno to wszystko sobie przeanalizować, zarówno i w obronie, i w ataku, sytuacje, których jest mnóstwo do poprawy, czasu jest bardzo mało, a tak jak mówię, no trzeba zawsze szukać pozytywów i tych pozytywów zbyt dużo dzisiaj nie było, ale myślę, że pozytywnym akcentem będzie to, że dostaliśmy dzisiaj naprawdę solidną lekcję koszykówki. I przed playoffami myślę, że ta solidna lekcja koszykówki nam się przyda. Teraz mamy jeszcze bardzo ważny mecz ze Ślęzą Wrocław u siebie i musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać i znaleźć się w pierwszej czwórce, co będzie i tak naszym wielkim sukcesem.
No tak jak trener powiedział, zespół Sporkowic był dzisiaj fenomenalnie dysponowany. Miały niesamowitą skuteczność za 3 punkty przy naszej bardzo, bardzo niskiej, a w zasadzie zerowej skuteczności. Nie mogłyśmy znaleźć żadnych pozycji i tak naprawdę no co nam się coś udało, już tutaj zaczęło iść w ataku, no to dziewczyny, że tak powiem kolokwialnie, waliły trójkę i po prostu nas tym wszystkim przygaszały. Przegrałyśmy tak naprawdę każdy element asysty, zbiórki, więcej strat zrobiłyśmy. Fajnie było jakiś taki, no, znaczy nie fajnie, ale zimny prysznic przed playoffami i no, jest to dla nas taki sygnał do pracy. Cieszy mnie to, że widać, tak jak też właśnie u dziewczyn z Polkowic, że przepis U23 zaczyna działać, bo dziewczyny też właśnie tak naprawdę tutaj z tej pozycji wiele punktów zdobywały i były bardzo przydatne na boisku. I to jest dobry aspekt, a chyba więcej nic nie znajdę tutaj pozytywnego w naszej grze.
Powiedziałeś, że na początku no nic kompletnie nie wpadało, skuteczność była zerowa. Na ile ona wynikała z pracy w defensywie Polkowiczanek, a na ile jednak z waszej strony?
No jeszcze jesteśmy tak naprawdę w takim ciężkim okresie. Mamy wiele treningów, ciężko pracujemy. Jesteśmy troszkę podmęczone. Jak będą playoffy, to na pewno też przyjedziemy na większej świeżości. Cały czas się jeszcze poznajemy też. No Ania wróciła do nas do Gorzowa, też musimy ją jakoś wkomponować do naszej drużyny, no i no, to jest, tak jak trener mówił, rekord, że taka skuteczność za 3 punkty, no nie wiem, mam nadzieję, że się taka nie powtórzy ze strony zespołu Spolkowic i że będziemy mogły podejmować walkę, równą walkę jak równy z równym.
Bardzo byśmy chcieli jeszcze się spotkać w playoffach.
Jest na to szansa. Bo to wiem, no,
się nie spodziewamy się tutaj wielkich fajerwerków. Przede wszystkim wielki sukces dla niej indywidualny, że wróciła, bo te diagnozy na początku były bardzo złe w stosunku do jej zdrowia i na pewno tutaj wymaga to czasu. Ona chce zrobić bardzo dużo, a tak naprawdę w emocjach jeszcze ma duże problemy z taktyką, bo nie grała. To też nerwowość taka, ale mimo wszystko trzeba ocenić Anię pozytywnie. Bardzo chce grać, bardzo chce wrócić, ale na nią trzeba jeszcze, no, myślę, że trochę poczekać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w tych sytuacjach, kiedy będziemy grali te najważniejsze mecze o stawkę w playoffach, to nam pomoże.
No właśnie, najważniejsza kwestia tego meczu powrót. Anny akurat po ponad 3 miesiącach do gry, no ten pierwszy występ na pewno nie na miarę marzeń i oczekiwań Anny Makurat, co do tego nie ma wątpliwości. Rozmowa między innymi z Anną Makurat do posłuchania na naszej stronie w audycjach w magazynie Dogrywka, tam także kapitan naszej drużyny Katarzyna Dźwigalska oraz kapitan CCC, już cały czas jakby kojarzy mi się ta stara nazwa, CCC Polkowice, BC Polkowice, Weroniki Gajdy. A mówiłem o statystykach, to statystyki wyglądają następująco. Najwięcej 13 punktów, ale tylko 3 zbiórki. Courtney Hert 10 punktów, 5 zbiórek. Victoria Keller, to już wspominałem. 7 punktów Borisławy Hristowej, 3 na 8 rzutów z gry. 6 punktów Ksenii Tichonienko, 3 na 10 z gry, no więc też nie za dobrze to wyglądało. 5 zbiórek, także 5 zbiórek Bobby Hristowej. Stephanie Jones 5 punktów, 7 zbiórek, ale też 2 na 8 z gry, więc bardzo, bardzo daleko od oczekiwań. Dominika Owczarzak 6 punktów, 1 na 9 z gry. I Katarzyna Dźwigalska bez punktu, asysty, 3 asysty, tak. I również bez punktu Karolina Matkowska, która tylko jeden rzut z gry oddała. No i wspomniana Anna Makurat, ona tutaj zarzuty się w tym meczu akurat nie brała. 0 punktów, 1 zbiórka Anny Makurat, 10 minut i 50 sekund spędzone na boisku. Ewelina Śmiałek na boisku się nie pojawiła. Ostateczne rozstrzygnięcia. W środę zaległy mecz Ślęzy-Wrocław z Arką Gdynia, ważny dla naszej drużyny. No i w niedzielę przyjeżdża Ślęza-Wrocław. To spotkanie oczywiście na naszej antenie. Transmisja od godziny 18:00 w ostatniej prostej. Zaraz przyjrzymy się innym wydarzeniom ligowym.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
Tak jak mówiłem w magazynie Dogrywka, więcej do słuchania, jeżeli chodzi o koszykówkę, natomiast oczywiście walka o punkty odbywała się też na innych boiskach. Piłkarze ręczni Budnek z Stali Gorzów też pojechali do faworyta, można powiedzieć, rozgrywek, co też potwierdza miejsce w tabeli, czyli lidera Ligi Centralnej Ostrowi Ostrów Wielkopolski. No i niestety nasz zespół osłabiony jednak, no ale przegrał na wyjeździe z Ostrowiem 28-30, też dwiema bramkami było do przerwy, bo 18-16 było jeszcze pod koniec, gdzieś tam cały czas właściwie było na styku, ale ostatecznie końcówka dla zespołu z Ostrowa. Dawid Pietrzkiewicz, Mateusz Stupiński po 6 bramek, 5 Tomasz Gintow, Rafał Reniński, 4 Mariusz Kłak, którego występ stał pod znakiem zapytania, 2 bramki Michał Lemaniak, bez trafienia Dominik Droździk i Michał Nieradko, ciągle kontuzjowany Wiktor Bronowski, on ma wrócić na spotkanie z MKS-em Grudziądz. Także nie mógł zagrać Bartosz Starzyński, też ma wystąpić już w spotkaniu z MKS-em Grudziądz, no ale gorzej ciągle ma się sprawa z Aleksandrem Kryszeniem. Niestety tu przerwa wydaje się, że potrwa dłużej. Posłuchajmy, co po meczu mówił trener Stali. Właściwie już nie używam tego określenia grający trener, bo właściwie Oskar Serpina już praktycznie przestaje występować na boisku, więc trener Stali Oskar Serpina tak mówił po meczu.
Jeżeli chodzi o ten mecz z Ostrowem, to my doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że mierzy się pierwsza drużyna z trzecią i że to faktycznie będzie hitowe starcie. I pomimo tych problemów kadrowych, o których wiedzieliśmy, o naszych problemach, że my musimy tutaj stanąć na wysokości zadania i wejść na jak najwyższe nasze umiejętności. I tak też było. Mieliśmy założony plan taktyczny, który realizowaliśmy i to drużyna z Ostrowa w pierwszej połowie musiała dostosować się do naszego stylu gry. No ale niestety, jeżeli chodzi o drugą połowę, muszę powiedzieć, że zaważyło ostatnie 5 minut i tutaj, żeby Państwo mnie dobrze zrozumieli, nie na wszystkie rzeczy na boisku możemy odpowiedzieć, czy to odpowiednimi ruchami taktycznymi, czy też dobrą grą zawodników. Niestety bardzo dobrze prowadząca spotkanie para sędziów w ostatnich 5 minutach popełniła pewne błędy, na które już niestety nie mieliśmy wpływu. Oczywiście piłka ręczna jest grą szybką, dynamiczną i jakby tutaj nie mam żadnych pretensji o te ostatnie 5 minut. No tak się zdarzyło na najwyższym poziomie. Właśnie takie szczegóły często decydują o wyniku spotkania. No niemniej jednak wychodziliśmy z hali w Ostrowie z podniesioną głową, bo walczyliśmy jak wy z tymi problemami zdrowotnymi i tutaj naprawdę wszystko mogło się wydarzyć, więc jestem z tego meczu zadowolony, a z mojej drużyny jestem naprawdę dumny.
Tyle trener Oskar Serpina. Mówiłem, spotkanie z MKS-em Grudziądz, sobota, godzina 17 w hali przy Szarych Szeregów. Piłkarze wodni Alfy Gorzów zajęli czwarte miejsce w turnieju finałowym Pucharu Polski. W sobotnim ćwierćfinale rozgrywanego w Warszawie turnieju gorzowianie pokonali Box Logistics Waterpolo Poznań 6-5, a wieczorem też w sobotę w walce o finał przegrali z USTW Ocmer Politechniką Łódzką 13-16. Wczoraj w meczu o trzecie miejsce Alfa już niestety gładko uległa gospodarzom AZS-ów Warszawa 9-19, a co ciekawe, ten mecz był transmitowany w TVP Sport, więc piłka wodna powolutku wchodzi na salony. Po tym meczu rozmawialiśmy z trenerem Alfy Jackiem Osińskim.
No to i się zaczął, kiedy zapomniał małym sukcesem, choć aspiracje mieliśmy takie, żeby zdobyć medal. No niestety się nie udało. W pierwszym meczu bardzo ważnym, istotnym, ćwierćfinałowym z Poznaniem wygraliśmy jedną bramką, drugi mecz już półfinałowy. I po dobrej grze, bardzo zaciętej, przegraliśmy to spotkanie z Łodzią. Natomiast dzisiejszy mecz pobrązowy medal oceniam jako najsłabszy występ podczas tego turnieju. Gra się kompletnie nie kleiła, bardzo dużo błędów i w obronie, i w ataku, i dlatego przegraliśmy z Krytecem. No i nad tym wszystkim trzeba się zastanowić, wyciągnąć wnioski i przeanalizować jeszcze raz wszystkie aspekty, co doprowadziło praktycznie zespół do tak niskiej formy w tym meczu. Jeżeli zespół by spełniał te wszystkie zadania, które były nakreślone na odprawie, to na pewno by się całkiem inaczej ułożył to spotkanie. Natomiast pierwsze niewykorzystane sytuacje spowodowały, że się wkradła nerwówka i każdy praktycznie już grał indywidualnie, a nie zespołowo, i generalnie to było powodem tego, że dało to możliwość szybkiego prowadzenia kontry zespołowi z Warszawy, który no, bardzo dobrze był przygotowany pod każdym względem, ale przede wszystkim motorycznie.
Tyle trener Jacek Osiński. W sobotę zaczyna się druga faza rozgrywek ekstraklasy piłki wodnej. No niestety Alfa znowu jest, pamiętam, już nie będziemy przypominać tej historii, Alfa niestety znowu jest w tej grupie tak zwanej spadkowej, mówię tak zwanej, bo przecież Alfa no, z takim dorobkiem punktowym no, nie ma prawa spaść z ekstraklasy. No i gorzowianie zmierzą się na Słowiance na początek z Arkonią Szczecin. Początek tego meczu na Słowiance o 18.30. A przeglądając wydarzenia ligowe, jeszcze zaglądamy do drugiej ligi siatkówki. No i niestety już bardzo, bardzo zbliżającego się oficjalnie spadku z drugiej ligi SKS-u Kozaryn. Gorzowianie tym razem przegrali u siebie z Stalpro Jokerem Piła 0-3 w setach do 15, do 22, do 18. No, były gdzieś tam małe nadzieje na osiągnięcie sukcesu w tym meczu, bo zespół z Piły nie jest aż tak mocny jak był, ale niestety te nadzieje zostały jakby brutalnie przerwane przez drużynę z Piły. Z SKS Kozaryn oczywiście pozostaje na ostatnim miejscu z 5 punktami na koncie. Tref Lemborg na 10 miejscu ma 7 punktów więcej od SKS-u, ale do końca rundy zasadniczej zostały 4 mecze, więc no, rachunek jest prosty, Gorzowianie musieliby wszystko wygrać, a zespół z Lęborka wszystko przegrać. Jeszcze Stoczniowiec ma 12 punktów, ale 2 mecze zaległe. W każdym razie no, 12 punktów. No nie, no mógłby teoretycznie SKS jeszcze przegrać. No, nie jest to takie jeszcze teoretycznie jednoznaczne. W każdym razie no, te szanse na awans są na awans, daj Boże, na utrzymanie są czysto matematyczne, choć trener Patryk Baran mówił jeszcze przed meczem, że gdzieś tam chodzą głosy, że może jednak jedna drużyna spadnie, że może będzie to poszerzenie ligi, ale o tym to się przekonamy dużo później. Teraz bazujemy na obecnym regulaminie, który absolutnie mówi, że dwie drużyny spadają. Patryk Baran, trener SKS i atakujący gorzowskiej drużyny Jakub Pulkowski. Ich krótkich wypowiedzi posłuchamy dzięki uprzejmości TVP Gorzów.
Zespół silny, cały czas jest w czwórce, więc ma swoje aspiracje, ma dużo znakomitych zawodników, więc no, ciężko było coś tu ugrać. Mieliśmy tam swoje szanse w drugim secie, no ale gdzieś tam nie poszło. Pewnie nerwy, pewnie niedogranie jakieś i, no, i się nie udało. Nie postraszyliśmy za bardzo, no i przebiegło gładko.
Mieliśmy tutaj poważne problemy z przyjęciem. Strzelali zagrywką, ciężko było wyprowadzić jakąś akcję. Dużo piłek wystaw ze środka pola, dużo naszych też błędów i wynik jest taki jest.
Tyle Jakub Pulkowski, a kolejny mecz Gorzowianie rozegrają nie w tę sobotę, tylko w kolejną, ale też u siebie z AZS-em UMK Toruń, właśnie z tym zespołem, który zajmuje przedostatnie miejsce. No i tu porażka definitywnie by przekreśliła wszystko, natomiast zwycięstwo no daje jeszcze nadzieję, żeby uciec chociaż z ostatniego miejsca, choć o to też będzie dość trudno. W ostatniej prostej po wiadomościach, tak jak powiedziałem, będą sporty indywidualne, no bo mamy dwukrotną medalistkę Mistrza Świata z tego weekendu między innymi i nową rekordzistkę Polski także.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Milena Olszewska, utytułowana już łuczniczka startu Gorzów, powiększyła swoje trofeum, po prostu swój dorobek medalowy. Zawodniczka startu Gorzów występowała w Mistrzostwach Świata w Łucznictwie Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w całkiem pięknym miejscu, bo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Dubaju, w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, więc Milena Olszewska między innymi występowała w tym samym czasie, co choćby odbywał się turniej tenisowy w Dubaju i tam dwa brązowe medale wywalczyła podopieczna trenera Ryszarda Bukańskiego. Zarówno indywidualnie stanęła na trzecim stopniu podium, jak i w miksie, no i nam po tym występie jednym i drugim, bo oba te występy już decydujące właściwie walki miały miejsce, decydująca walka o brąz i w miksie, i w indywidualnie miała miejsce w niedzielę. No i Milena Olszewska nam podsumowała ten występ.
Jestem bardzo zadowolona z wyniku Mistrzostw Świata. Są to dwa brązowe medale. Pierwszy najpierw wywalczyliśmy z Łukaszem Ciszkiem w mikście. Drugi parę godzin później już indywidualnie. Czuję tylko lekki niedosyt po pojedynku półfinałowym, gdzie walczyłam z Włoszką o wejście do finału i strzelałam dosyć nierówno. I gdybym po prostu strzelała tak, jak potrafię cały czas, to myślę, że też pojedynek byłby do wygrania. Ale no nie ukrywam, że nie wiedziałam, czego się spodziewać przed tymi Mistrzostwami Świata, bo to jednak luty, nie trenujemy jeszcze na dworze. Kilka miesięcy po igrzyskach, gdzie też trzeba było troszeczkę odpocząć fizycznie i psychicznie, więc jak najbardziej taki wynik myślę, że brałabym w ciemno przed Mistrzostwami, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona. No i cieszę się, że taki jest początek sezonu, bo mam nadzieję, że to zagwarantuje mi też taką spokojną pracę na kolejne miesiące. No i mam nadzieję, że wyniki też już będą coraz lepsze i się ustabilizują.
Bo oczywiście to, tak jak mówi Milena Olszewska, dopiero początek sezonu, ale też sporo się działo w lekkoatletyce, bo ostatni miting ogólnopolski, bez rangi mistrzowskiej, ale po prostu miting ogólnopolski, przed mistrzostwami Polski w Toruniu, ten miting halowy oczywiście odbył się też w Toruniu, no bo tam się głównie rywalizuje w zimowym sezonie lekkoatletycznym. No i mieliśmy tam czwórkę gorzowskich lekkoatletów, w tym trójkę z ALKS AJP Gorzów. No i się działo, bo w biegu na 200 metrów zwyciężyła Nikola Chorowska, która przy okazji wynikiem 23 sekundy i 38 setnych ustanowiła nowy rekord Polski w kategorii do lat 23. A to też w ogóle siódmy wynik w historii polskiej lekkoatletyki, jeżeli chodzi o starty kobiet w hali na 200 metrów. Z kolei wśród mężczyzn na 200 metrów zwyciężył Łukasz Żoka. Czas 20 sekund i 85 setnych to nie tylko jego rekord życiowy nowy, ale drugi obecny najlepszy wynik w Europie w rywalizacji w halowej i piąty w historii Polski. No ja już tak to określiłem i to muszę powtórzyć, że no najszybsza para gorzowskiego sportu, bo żadna tajemnica, że Nikola Chorowska i Łukasz Żok wiąże ich nie tylko przynależność klubowa. No najszybsza para gorzowskiego sportu ciągle w gazie i to cieszy nie tylko przed halowymi Mistrzostwami Polski, ale przede wszystkim przed sezonem letnim. O występie Nikoli Chorowskiej i Łukasza Żoka rozmawialiśmy z trenerem Tomaszem Saską, a także o zbliżających się Mistrzostwach Polski.
Dwa takie najlepsze wyniki w Polsce prosto po obozie, tuż przed Mistrzostwami Polski. Także no, trzeba się cieszyć. No, ja jestem bardzo zadowolony. Miejmy nadzieję, że zdrowie pozwoli do końca wytrwać, no bo teraz jest fatalny okres, który nas nie rozpieszczał w COVID-a i w różne inne historie, izolacje i choroby różnych zawodników. Także no, ostatnie kilka dni miejmy nadzieję, że wszyscy dotrwamy w zdrowiu. No,
rekord Polski U23, chociaż to też z tymi rekordami to różnie bywa, ale to mówi za siebie. Tak?
No, jest poważny wynik, bo to już jest wynik nawet minimum na Uniwersjadę i to tak na stadionie ten wynik też jest poważny. Także ten rekord przetrwał 12 lat Maryki Popowicz, także to też nie jest jakiś byle jaki rekord. Żadna z młodzieżówek przez tyle lat i było ich było bardzo dużo, bardzo dobrych. Nawet Martyna Kotwiła, która biegała rekord Polski po Irenie Szewińskiej, też nie poprawiła tego rekordu. No to na pewno ten wynik jest rewelacyjny, ale ja myślę, że Nikola jeszcze jest w stanie szybciej biegać na hali. A przypomnijmy, że ona to nie jest ostatni rok młodzieżowca, także myślę, że ona jeszcze ten rekord może wyśrubować i na pewno go poprawić. Zobaczymy, no przede wszystkim jak pobiegnie w rywalizacji na Mistrzostwach Polski o medale, no to ten rekord może nie przetrwać dłużej jak tygodnia.
Łukasz Żok też może coś wycisnąć na Mistrzostwa Polski więcej?
Myślę, że zdecydowanie może wycisnąć więcej. No jest to teraz w tym momencie drugi wynik w Europie za mistrzem Europy z zeszłego roku minimalnie, także 20.85 to już jest bardzo poważne bieganie na hali. I na stadionie to też jest poważne bieganie. Jest to wyrównany rekord życiowy tak naprawdę ze stadionu, ale już w tym momencie poprawił się prawie 30 do zeszłego roku, kiedy był wicemistrzem Polski seniorów. Także wygląda dobrze. Na 60 też będziemy startować nawet na przetarcie dzień wcześniej na Mistrzostwach Polski. Zobaczymy, czy uda się powalczyć bardziej o medal w kategorii młodzieżowej, bo na seniorach raczej tutaj nie ma co liczyć, bo jest poziom bardzo mocny, ale no, głównym celem jest 200 metrów akurat naszym.
Kto jeszcze wystąpi w Mistrzostwach Polski, no i z jakimi nadziejami patrząc na dyspozycję?
Bartek i Daniel Sołtysiak, obydwoje na 400. Daniel wracał do dobrej dyspozycji, ale niestety złapało go bardzo poważne przeziębienie, tydzień czasu z 39 stopni. Antybiotyk, ale wraca. No zobaczymy, w jakiej będzie dyspozycja, bo to kilka dni już trenuje, jest dobrze. Bartek łapie super dyspozycję. Też będzie walczył na 400 metrów. Wystawiamy sztafetę 4x200 mężczyzn z dużymi szansami o powalczenie o medale i tak samo wystawiamy miksa 4x400 miks, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków. Także może zadebiutuje Nikola Chorowska na 400 metrów razem z chłopcami, także tu też liczymy na wysokie miejsce.
A uzupełniając to, co mówił trener Tomasz Saska, to pod sztafetę 4x400 mixed zgłoszeni są też Alicja Kaczmarek i Olaf Pióro i również jeżeli chodzi o sztafetę 4x200 to także Olaf Pióro, Jędrzej Radzewicz i jeszcze Olga Rzeszewska, jeżeli chodzi o sztafetę 4x400 mix, a także Antoni Walicki się znalazł na wstępnej liście zgłoszeń. Dodajmy, że Bartosz Sołtysiak był piąty w Toruniu w tym wspomnianym meetingu, natomiast z AZS-u w Łewgorzu wystartowała Wiktoria Krasicka, w trójskoku zajęła tam siódme miejsce. Wiktoria Krasicka, no ale przede wszystkim Marika Majewska w biegu na 60 metrów przez Płotki. To będzie dwuosobowa reprezentacja AZS Ławłew Gorzów na halowe Mistrzostwa Polski w Toruniu, które już w ten weekend i transmisja będzie można obejrzeć naszych gorzowskich lekkoatletów, między innymi w TVP Sport. W ostatniej prostej zostało nam jeszcze zaproszenie na magazyn piłkarski, to za chwileczkę.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jutro po 17:00 tradycyjnie magazyn piłkarski. Powiem szczerze, już czekam z wytęsknieniem, żeby już przestać w tym magazynie mówić, że zagrali kolejny sparing, przygotowania do wiosny, testowani i tak dalej, i tak dalej. No niech już grają o punkty, bo to ja wolę jak jest konkretnie. No ale jeszcze sparingi są, no i grały nasze zespoły, Warta i Stilon. Warta grała z innym trzecioligowcem Kluczewią. Stargard zremisowała 2-2, ale no też muszę podkreślić, że to jest ostatni zespół w drugiej grupie trzeciej ligi z 6 punktami na koncie, raczej zmierzający Hen z powrotem do czwartej ligi, ale trener Mateusz Konefał jest przede wszystkim zadowolony z gry.
Bardzo fajnie nam się mecz ułożył, bo w 37 sekundzie Paweł Jachno zdobył bramkę na 1-0, w 6 minucie Adrian Marchel podwyższył wynik. Po 6 minutach prowadziliśmy 2-0, mieliśmy, można powiedzieć, ten mecz pod kontrolą, nawet te bramki, które traciliśmy, bo straciliśmy bramkę po golu samobójczym i w drugiej połowie po rzucie karnym. One tak naprawdę nie odzwierciedlają tego, co się działo na placu, bo uważam, że mecz kontrolowaliśmy, no i mieliśmy swoje też sytuacje jeszcze, to jest akurat, wyciągam z tego meczu więcej pozytywów niż jakichś rzeczy negatywnych, bo fajnie, że przynajmniej nawet jeżeli mieliśmy ten remis, straciliśmy tą bramkę, to po zespole już widać, że takie ciosy tak jakby bardzo mocno na ten zespół nie oddziaływują, tylko zawodnicy dalej chcą dążyć do strzelenia bramek, do przechylenia rezultatu na swoją korzyść, no i to jest budujące.
To jest budujące, powiedział Mateusz Konefał. Dużo więcej z rozmowy ze szkoleniowcem Warty jutro w magazynie piłkarskim po 17:00. Będzie też o Stilonie, który pokonał zachodniopomorskiego czwartoligowca Białych Sądów 4-1. Będzie o piłkarkach KKP Warty, które już w niedzielę zaczynają ligę od spotkania zaległego z jesieni u siebie z Włókniarzem Białystok, więc też co nieco na ten temat powiemy. A i wraca magazyn żużlowy w środę po godzinie 13, więc już dzisiaj zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego, który złapał trochę świeżości i myślę, że ta świeżość przeniesie się na konkretne efekty, no bo już przecież marzec, a w marcu to już pierwszy trening, później kolejne treningi, później sparingi i tak dalej. I ani się obejrzymy i ruszy tak zwana najlepsza liga świata. A w ostatniej prostej to tyle za dziś. Dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.